źródło, Eucharystia, adoracja, Słowo Boże i wspólnota, działanie. Pamiętacie tą Ewangelię, gdzie Jezus idzie do świątyni i tam przy sadzawce jest wielu ludzi chorych i leży człowiek, który od wielu, wielu lat leży sparaliżowany. Podchodzi do niego Jezus, zauważa go i mówi, dlaczego tu leżysz? A on odpowiada, Panie, nie mam człowieka, bo gdy tylko porusza się woda, to ktoś inny przede mną wchodzi do tej sadzawki, a ja niestety nie. I Jezus go wtedy uzdrawia, każe mu zabrać to wszystko i iść do domu i uwielbiać Pana Boga. Chciałbym, żeby właśnie to słowo było dzisiaj. Dla wielu grup to jest dzień wejścia na Jasną Górę i wiele osób dzisiaj wróciło do domu, wiele osób dzisiaj już kończy swoje pielgrzymowanie. Myślę, że dostaliśmy trochę zachęty do tego, żeby się modlić, ale chcę, żebyśmy dzisiaj otrzymali też konkretną pomoc, żeby dzisiaj był wstęp do tego, co będzie w drodze powrotnej dla tej garstki wracającej, dla tej reszty Izraela. Ale ci, którzy wracają, żebyście nie zostali sami, chcę dać wam pewną pomoc, którą Pan Bóg nam dał, a którą myślę, że możemy żyć na co dzień. Bo myślę, że wielu z nas żyje na co dzień Bogiem. Wielu z nas żyje i pielgrzymką, ale też pielgrzymowaniem, ale są też tacy, którzy mają tak zwaną duchowość pielgrzymkową, to znaczy raz w roku na pielgrzymkę i to wystarczy. I może dla ciebie i dla ciebie dzisiaj to słowo będzie taką pomocą. Chcę zostawić was z dobrą nowiną. Dlaczego warto wybrać Jezusa? Dlaczego warto iść za Nim przez całe życie? Dlaczego warto modlić się? Bo modlitwa to jest nic innego. Tak jak powiedziałem, to jest oddech chrześcijaństwa. Kiedy mówimy o chrześcijaństwie, mówimy o modlitwie, mówimy, to jest nierozerwalne. Modlitwa jest relacją, nie od święta, ale buduje taką wspólną przestrzeń. Ona nas przemienia. Zaczynamy już żyć nie my, ale żyje w nas Chrystus. To modlitwa sprawia, że zaczynają znać się cuda. Pamiętacie, mówiłem o tym w poprzednich konferencjach. Stajemy się jedno z Bogiem i w Bogu. Bycie z Nim przemienia rzeczywistość. Zaczynamy kochać i być wdzięczni. Pojawiają się owoce, że chcemy głosić słowo, szukać swojego miejsca w Kościele. Chcę dzielić się Chrystusem, chcę jak On nakładać ręce, widzieć cuda. Chcę widzieć, gdzie mogę Go spotkać, szukam przestrzeni dla Niego. Pamiętam, jak kiedyś trafiłem do szpitala. To było też dawno, pracowałem wtedy w katedrze i budzę się którejś niedzieli rano i mam ogromny ból gdzieś tam w okolicach kamieni nerkowych. Trafiłem do szpitala z wielkim bólem i pamiętam to zdarzenie, jak będąc w tym szpitalu musiałem mieć operację. Zostałem do operacji przygotowany i okazało się, że muszę być całkowicie nago, więc zabrano mnie na ten stół, taki zimny, położono mnie i tam na tym stole tą szatę ze mnie zdarto, kazano mi usiąść, miałem zastrzyk w kręgosłup. I kiedy tak tam leżałem, taki najpierw skulony, później taki bezradny, pielęgniarka, która wtedy tam była, siadła za mną, położyła rękę na mojej głowie, zaczęła mnie głaskać i mówiła, że wszystko będzie dobrze. Poczułem się wtedy jak Jezus. Tak pomyślałem sobie, to jest jak ten moment tuż przed ukrzyżowaniem albo już samo ukrzyżowanie. Ale wiecie co? Za chwilę przyszła mi inna myśl. Nie, nie. To nie ja jak Jezus, ale to Jezus stał się jak ja. To On przeżył właśnie to wszystko po to, żebym ja nigdy, nigdy nie czuł się samotny. Żebym nigdy nie czuł się taki właśnie opuszczony. Modlitwa włącza nas w ten kerygmat, to znaczy w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa. Stajemy się tego częścią. To On chodzi w centrum naszej choroby, naszego cierpienia, tak jak w Ewangelii dzisiejszej. To słyszymy. Ten wiele lat, człowiek od wielu lat był w świątyni, nie został uzdrowiony, chodził do kościoła, leżał w tym kościele. Dopiero jak spotkał Jezusa, jak postawił Go w centrum, nie jakieś zdarzenia, wydarzenia czy powiewy, ale to Jezus. To wtedy Jezus włączył Go w centrum swojego życia, doświadczył tego, co On za chwilę miał uczynić, czyli śmierci i zmartwychwstania. Jezus w centrum. Kiedy modlę się, to Jezus zaczyna właśnie mnie włączać w swoje życie. Kiedyś usłyszałem taką śmieszną historię, jak jeden ksiądz był też w śpiączce i po tej jakiejś tam operacji, czy po coś, jak się już wybudził, to lekarz i pielęgniarki mówiły, że wołał ksiądz przez ten sen imię Jezus, Jezus, Jezus. to znaczyło, że musiał żyć tym Jezusem. Ja zacząłem się śmiać i się zastanawiać, ciekawe, czyje imię ja bym wołał, jakbym wpadł w taką śpiączkę. Oby to był Jezus. Z kim się spotykam, kim się karmię, tym też żyję. Jezus uzdrawia w szabat. Bardzo zadziwia mnie to, że faryzeusze krzyczą, tylko nie w szabat. Każdy dzień tak, ale dzień, szabat nie. Dzień dla Boga to nie dzień, kiedy dzieją się cuda. Dzień dla Boga, ten dzień siódmy, który Pan Bóg przeżywał, kiedyś słyszałem takie wyjaśnienie, że Bóg nie tylko odpoczywał wtedy, ale chciał wtedy wejść w relację z człowiekiem. Przechadzał się z nim po ogrodzie, pokazywał mu piękno tego świata, był bardzo, bardzo blisko człowieka, chciał z nim być jeszcze bliżej. Dla nas taki dzień, dzisiaj możemy tak to tłumaczyć, ten dzień szabatu, to jest Eucharystia, to jest niedziela, to jest ten moment spotykania się z Bogiem. I tutaj ten głos faryzeuszy, który się pojawia w moich uszach, tylko nie w szabat. To niemożliwe, żeby Bóg uzdrawiał w szabat, nie wolno tego robić. I tak sobie myślę, że dla nas wielu to jest takie doświadczenie, Eucharystia nie. To niemożliwe, żeby coś się mogło wydarzyć na Eucharystii, żebym był uzdrowiony, żebym mógł podnieść się z mojego cierpienia, żeby coś się mogło przemienić. Ta zwykła Eucharystia? Nie, nie, nie. To może trzeba by coś innego wymyśleć, coś co będzie emocjonalne, mocne, może trzeba by było zacząć tańczyć na ołtarzu albo robić różne inne głupoty, które czasem niestety widzimy. Jakby było za mało tego, że Eucharystia ma taką moc. Tylko nie w szabat. To niemożliwe. Bóg nie uzdrawia w szabat. A Jezus robi to po co? Żeby pokazać nam dzisiaj może, że właśnie ta zwykła Eucharystia, to spotkanie zwykłe z Jezusem, to owocuje. Właśnie wtedy Jezus działa cuda. Wtedy właśnie. A może tak jak ten człowiek czekał na jakiś cud, jakiś powiew tych skrzydeł anielskich, a tu taki Jezus staje w centrum i to wystarczy. Tak, ta zwykła Eucharystia. Potrzebujemy Eucharystii. Zobaczcie, mamy ją na co dzień, a z niej nie korzystamy. Wielu z nas przychodzi, ale szukasz miejsca, gdzie chcesz uwielbiać Boga, gdzie chcesz wzrastać i być bliżej Jezusa i czasem się zastanawiasz, co robić, jak się skończy pielgrzymka. Idź do kościoła, tam jest Jezus, ten szabat, tam się dzieją cuda, tam idź z wiarą. Zobaczcie na Stary Testament, naród wybrany bez pokarmu zaczyna szemrać i umiera. Potrzebuje interwencji Boga. I kiedy otrzymuje interwencję Boga, mannę, zaczynają żyć na nowo. Ale to słowo jest dla nas także takim wezwaniem, że zobaczcie, bez pokarmu umieramy. Bez Eucharystii umieramy. Możemy iść tą naszą drogą za Bogiem, ale kiedy nie ma, to pojawia się, wchodzą grzechy, szemranie. Brak Eucharystii, brak karmienia się Jezusem sprawia, że zaczynamy umierać. Ale to słowo można też jeszcze odwrotnie interpretować, jak umierasz, jeżeli czujesz dzisiaj, że umierasz, że twoja wiara jest na włosku, albo że coś dzieje się trudnego w twoim życiu, to potrzebujesz tego pokarmu. To idź na Eucharystię. Idź na Eucharystię, tą zwykłą, tą taką czasem recytowaną, a może w pośpiechu. Idź na Eucharystię. Naród, który otrzymuje Eucharystię, otrzymuje pokarm od Boga, oni zaczynają żyć, idą dalej, idą do przodu, codziennie, każdego dnia. Zobaczcie, kiedy Izrael był głodny, stał w miejscu, nie szli dalej, tupali nogami i koniec. Pokarm pozwala im wzrastać, iść dalej. Może stoisz w miejscu, nie wzrastasz duchowo. Eucharystia to jest to właśnie ten pokarm, który pozwala iść dalej. Nie rezygnujmy z tego. To jest naprawdę nie coś dodatkowego, ale to jest źródło. To tutaj Jezus właśnie przychodzi do nas. On tutaj daje nam się dotknąć. On tu pozwala nam się przemieniać. Wszystko Jezus może tutaj zmienić, bo Jezus umarł i zmartwychwstał i my uczestniczymy w tej śmierci i zmartwychwstaniu. Dlaczego trzeba nam się karmić? Warto się karmić Jezusem, bo stajesz się tym, czym się karmisz. Wiemy o tym, że jak jemy jedzenie śmieciowe, to wiemy o tym, że stajemy się takimi śmieciami, mówiąc nieładnie, takimi chodzącymi pizzami czy hamburgerami. Kiedy jesz zdrowo, to zdrowo też wyglądasz i zdrowo żyjesz. Kiedy jesz Eucharystię, kiedy karmisz się Eucharystią, to stajesz się jak Jezus. Twoje serce się przemienia. On wchodzi w centrum tego, jak w tej Ewangelii na początku naszych rozważań i może nas przemieniać. My chcemy też jeszcze iść dalej i wiemy, że drugą rzeczywistością, która nie jest albo, ani i, tylko jest czymś nierozerwalnym. To jest słuchanie Boga, słuchanie Jego słowa. Izrael był posłuszny, szemrał strasznie, ale słuchał głosu Boga. Jak Bóg mówił, wstańcie i idziemy dalej, to oni szli. Jak mówił, tutaj się zatrzymujemy, oni się zatrzymywali. Nawet jak błądzili, a Bóg ich prowadził w kółko, to oni szli za Nim, byli bardzo posłuszni. Kiedyś wyczytałem, i znowu nawiążę do Marcina Zielińskiego, bardzo lubię zresztą słuchać i czytać to, co napisał, powiedział coś takiego mniej więcej, tak trochę sparafrazuję to, że czasem my jako ludzie chcemy usłyszeć Jezusa, pasterza i pytamy, Panie, co chcesz mi powiedzieć, co mam robić? I nie słyszymy tego głosu i mówimy, nie, Bóg nie mówi, Bóg milczy, On nie odzywa się. Ale tak naprawdę, jak mam usłyszeć Boga, jak mam rozróżnić Jego głos wśród tysięcy innych głosów, skoro nie znam tego głosu, nie znam Jego brzmienia, nie znam barwy, nie znam słów, których używa. I bez osłuchania się z Jezusem, z Bogiem, nie będziesz w stanie rozróżnić, jaki jest Jego głos. Nie będziesz w stanie rozróżnić tego, co Bóg mówi. Nie będziesz wiedział tego, o czym Bóg mówi. A On mówi codziennie, ale żeby Go usłyszeć, ja muszę się karmić Jego słowem. Znowu, muszę, naprawdę. To jest, tutaj jest wybór. Tylko wybieramy dobro, wybieramy Boga. Ja chcę słuchać słowa, żeby usłyszeć Jego głos, żeby rozróżnić, żeby wiedzieć, czego Bóg chce ode mnie, żeby rozróżnić ten głos od głosu tysięcy innych głosów. Czytałem kiedyś o eksperymencie z XIII wieku. Król Sycylii, Fryderyk II, myślał o tym, że jeżeli nie będzie się odzywać do dzieci, tylko się wychowywać je w milczeniu, to jest prawdopodobieństwo, że pojawi się taki pierwotny język, że mamy to wrodzone w siebie po prostu. I zabrał dzieci od mam i zaczął je wychowywać, kazał tak to zrobić, dając im wszystko, jedzenie, miały czysto, były najedzone, ale w milczeniu wszystko, w milczeniu. Bez jakichś emocji, bez przytulania, tylko w ciszy. I wiecie, co się wydarzyło? Te dzieci zaczęły umierać. Mówi się, że ten eksperyment zaowocował śmiercią wszystkich dzieci. Bez słowa umieramy. Może tego nie czujemy, nie widzimy, ale jeżeli jesteśmy tacy czasem bezowocni i zastanawiamy się, dlaczego, to zobacz, czy jest Słowo Boże w twoim życiu. Możemy tego nie czuć, ale patrzmy na owoce. Może potrzeba nam wracać do tego, co jest podstawą, źródłem, do tej modlitwy Słowem Bożym, kiedy bierzemy Słowo Boże do rąk, bo to jest modlitwa, Eucharystia. I teraz mówię o Słowie Bożym, o Piśmie Świętym. Podobno wierzący Żydzi mówią, że człowiek, który nie słucha Słowa Bożego przez 3 dni, to jego dusza umiera. Kiedy ja umarłem? Kiedy twoja dusza umarła? A może dlatego umierasz w takiej relacji z Bogiem? Jest ona taka, jaka jest, bo nie ma Słowa Bożego. A Bóg mówił, to pierwsze przykazanie, jak brzmi, słuchaj Izraelu, a później Pan jest twoim Bogiem, Panem jedynym. Ale pierwsze jest słuchaj, słuchaj. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o słowo. Jeśli usłyszysz słowo, to zaryzykuj, wprowadź je w życie, odpowiedz na to słowo. Bo Bóg mówi, pamiętacie, co mówiłem o Marcinie Zielińskim? On podał jeszcze jeden przykład, przepraszam, że tak często. Mówił kiedyś o Słowie Bożym, jak był w kościele i było czytanie podczas liturgii właśnie o żebraku, który siedział w świątyni, pamiętacie, tam w tej bramie. I apostołowie przechodzili i mówili, nie mamy ani złota, ani srebra, ale na imię Boga wstań i bądź uzdrowiony. No i on był w tym kościele i mówił, że tak w tym opowiadaniu tak mówi, ludzie wychodzili, ten żebrak tam siedzi, wszyscy go mijali. I wtedy go coś uderzyło. Mówi, przed chwilą słyszeliśmy Słowo Boże, że Jezus takie rzeczy robi. Dlaczego by tego też nie pozwolić Jezusowi zrobić? No i stanął przy tym człowieku, pomodlił się i został ten człowiek uzdrowiony. Bo tak może być, że to Słowo jest, to Słowo do nas przemawia, Bóg mówi mocno, spróbujmy je wprowadzać w życie. Wyobraźcie sobie, że chcecie zasiać ziarno, ale szkoda nam czasu, potu i ziemi, więc rzucamy to ziarno tak po prostu. I co się dzieje? Nic. Nic. Ta modlitwa rzucana na życie bez nawrócenia nic nie daje. Tylko minimalne są owoce. Więc jeśli chcesz wzrostu, to równocześnie z modlitwą, Eucharystią i Słowem potrzebujesz wspólnoty. Potrzebujesz wspólnoty tego, żeby ta ziemia Twojego serca była rozrywana, żeby to Słowo mogło wpaść w Twoje wnętrze, żebyś mógł, żeby ta Eucharystia wydawała owoce. Potrzebujemy wspólnoty. Ta wspólnota jest jak pług, który rozrywa ziemię, który rani tą ziemię, ale nie po to, żeby ją zranić tylko, ale po to, by ona była żyzna, po to, by to ziarno, które tam wpadnie, mogło wydać owoce. I my tej wspólnoty potrzebujemy jak tego pługa, żeby nas rozrywało, żeby nasze serce było żyzne, żeby przygotowało nas i żeby zapragnęło Boga, zapragnęło tego ziarna, żeby to ziarno modlitwy i ziarno wołania do Boga mogło wpaść bardzo, bardzo głęboko, żebyśmy poczuli do samej głębi naszych serc, że my potrzebujemy Jezusa, że chcemy zmienić swoje życie albo chcemy Go wpuścić do naszego życia bardzo. Ta wspólnota czasem rani nas, w cudzysłowie oczywiście, po to, by modlitwa przynosiła owoce. Ze wspólnotą czasem jest tak, jak z tymi, którzy nieśli paralityka przed Jezusem. Ona daje owoce. Ta wspólnota niesie nas w naszych modlitwach. W momencie, kiedy ja nie potrafię się modlić, to ludzie modlą się za mnie i ze mną. Ale Bóg też działa przez wydarzenia, przez ludzi. Bóg działa bardzo mocno też właśnie przez wspólnotę, bo wspólnota jest jak lustro. Mogę się w niej przejrzeć. Mogę, kiedy patrzę sam na siebie, to różne rzeczy widzę. Ale kiedy jestem we wspólnocie i ta wspólnota jest zdrowa, to ci ludzie, którzy tam są, oni mogą powiedzieć prawdę o mnie, czy powinni mówić prawdę, która czasem nie jest łatwa. I ona nas rani, ale po to, żeby nas uzdrowić, żeby nas przemienić. A czasem we wspólnocie jest ktoś, kto nas denerwuje, z kim nam czasem trudno wytrzymać. I to pokazuje prawdę o nas, wychodzi z nas prawda. Nasze serce się rozrywa, bo musimy przyznać, że jesteśmy słabi, bo wystarczy coś drobnego i nas już to wszystko, mówiąc prosto, rozwala wewnętrznie. I to jest łaska wspólnoty. Ta nasza ziemia jest rozrywana. Potrzebuje takiego robaczka, jakiego miał Jonasz, właśnie po to, aby nie stać w miejscu. Bo to jest kolejna rzecz. Jeżeli jestem na Eucharystii, jeżeli Słowo Boże się pojawia, ale nie wzrastam, potrzebuję wspólnoty. Potrzebuję. To jest tak jak z krzesłem na trzech nogach. Jeśli chcę wejść na to krzesło, żeby być wyżej, to muszą być wszystkie nogi zdrowe. Musi być jedna, druga i trzecia noga. Wtedy mogę wejść na nie bezpiecznie i wspinać się jeszcze wyżej. Potrzebuję tych trzech nóg. Słowo Boże, Eucharystia, liturgia i wspólnota. Jeżeli to jest w moim życiu, to współgra, jest to obecne, to wtedy mogę wzrastać, mogę iść wyżej. Idę jeszcze dalej. Zobaczcie. Nie zostawiliśmy się dzisiaj bezbronni, otrzymaliśmy broń. Weźmy ją, żeby bronić się przed tym, co nie jest Boże, ale może więcej. Weźmy ją po to, aby wzrastać i żeby iść jeszcze mocniej w tą relację z Jezusem, żeby ta modlitwa, która jest w naszej codzienności albo której jeszcze nie ma, ale żeby ta relacja z Bogiem była coraz cudowniejsza i coraz piękniejsza. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy jej, potrzebujemy mieć miejsca, gdzie się modlić. Potrzebujemy każdego dnia wytrwale karmić się Bogiem, karmić się Jego Słowem i ludzi, którzy wokół nas, razem z nami wzrastają po to, żeby móc wyjść wyżej, żeby być bliżej Boga.